Słuchajcie, Radio RMF 24. My teraz przenosimy się do Strefy Gazy i do Izraela. Z nami jest ojciec Paweł Trzopek, dominikanin, do niedawna pracujący w Ecole Biblique w Jerozolimie, w bibliotece w Ecole Biblique. To znaczy, no, na miejscu w pewnym sensie. Witam serdecznie ojca.
Kłaniam się, szczęść Boże. Dzień dobry Państwu.
No i pytanie fundamentalne. Co my tak naprawdę wiemy o tym, co dzieje się w tej chwili w Strefie Gazy? Poza tym, że dziś armia izraelska rozpoczęła kolejny etap swoich działań, ma zdobyć w całości miasto Gaza, starodawne, starożytne miasto, ważne także dla chrześcijan. No i wszystko wskazuje na to, skierować jego mieszkańców do takich specjalnych ośrodków przesiedleń, takich specjalnych obozów, gdzie ma być rozpoznawana ich tożsamość, a oni kierowani, no właśnie, gdzieś dalej. Co my tak naprawdę wiemy o tym, co tam się dzieje, ojcze? Bo, no, powiedziałbym, te doniesienia medialne są albo izraelskie i one są cenzurowane, albo są palestyńskie i one są dla odmiany często, no nie chciałbym powiedzieć podkręcane, no ale tak, także wykorzystywane propagandowo.
Oczywiście, że każda strona będzie wykorzystywała propagandowo swoje media, natomiast dzieje się w Strefie Gazy ludobójstwo. Po prostu ludobójstwo. Jeżeli brakowało jakiegoś słowa w tym, co pan redaktor powiedział, to brakowało słowa obozy koncentracyjne dla Palestyńczyków przed ich albo eksterminacją, albo wysłaniem, deportacją, zgodnie z planami wyrażanymi wielokrotnie przez polityków izraelskich, poza Strefę Gazy, gdzieś w świat.
No tak, ale nie ma tego gdzieś. To znaczy, tego to gdzieś nie istnieje. Ojciec doskonale o tym wie, ponieważ żaden kraj nie chce ich przyjąć, także dlatego, i to trzeba jasno powiedzieć, że silnie straumatyzowana grupa, także silnie zradykalizowana, co nie jest zaskakujące w sytuacji wojny, jest zagrożeniem dla bezpieczeństwa gigantycznym w każdym kraju świata, a szczególnie kiedy jest straumatyzowana deportacją.
No tak, tylko że w tym momencie podchodzimy do Palestyńczyków jako do jakiegoś obiektu socjologicznego. To są żywi ludzie. To są żywi ludzie, którzy doświadczyli straty, którzy chcą żyć, a są zabijani, są mordowani, są deportowani, są głodzeni. Rok temu pan minister Smotrich, minister finansów Izraela, powiedział, byłoby usprawiedliwione zagłodzenie 2 milionów Palestyńczyków w Gazie, ale nikt nam na to nie pozwoli. Wygląda na to, że tak zwany świat pozwala.
No właśnie. I teraz przejdźmy do tego, bo ojciec użył bardzo twardego języka. Ja go rozumiem, to nie, tutaj nie ma między nami sporu, natomiast to jest język bardzo twardy. Spróbujmy wyjaśnić, ojciec ma też kontakt z Palestyńczykami, ma też kontakt z Izraelczykami przecież. Co tak naprawdę w Strefie Gazy się dzieje i na ile sami Izraelczycy, którzy są przecież też społeczeństwem podzielonym, mają świadomość tego, co robi tam ich armia? Dodajmy, że niektórzy byli. Dowódcy armii zaczynają już protestować, głównie w obronie swoich żołnierzy, ale jednak mówią, że nic dobrego się tam nie dzieje.
Zdecydowanie nic dobrego się nie dzieje. Armia Izraela dokonuje pacyfikacji, ludobójstwa, masowych morderstw cywilów. I to się dzieje, tak? Nie wiem, na ile to przechodzi do mediów izraelskich. Rzeczywiście są cenzurowane i jedynie jeden z dzienników stara się ukazywać także, no, w miarę obiektywne, na ile cenzura wojskowa na to pozwala, informacje. Natomiast jeżeli patrzymy na izraelskie badania opinii publicznej, to 82% żydowskich mieszkańców Izraela wspiera działania rządu pana Netanyahu w Gazie, a ponad 50% jest za tak zwanym ostatecznym rozwiązaniem kwestii palestyńskiej.
To są dane dramatyczne. To są dane izraelskie, dramatyczne, natomiast ojciec ma kontakt z Izraelczykami. Rozumiem, że są też tacy, którzy, no mam taką nadzieję, którzy jednak myślą zdecydowanie inaczej.
Są. Jest to maleńka mniejszość.
Spróbujmy teraz przyjrzeć się samej Strefie Gazy. To znaczy, no znowuż nie jest żadną tajemnicą, że ta wojna, ta odsłona tej wojny, o tak powiedzmy, bo oczywiście ten konflikt toczy się od kilkudziesięciu lat z bardzo różnych odsłonach. Ta część i ta odsłona eskalacyjna tego konfliktu zaczyna się od ataku Hamasu i Hamas trochę przesłania nam całe skomplikowanie sytuacji w strefie Gazy, zostawia na boku zachodni brzeg, bo to jest jeszcze trochę inna sytuacja. Na ile rzeczywiście my możemy ocenić, czy Hamas był reprezentantem, realnym reprezentantem większości Palestyńczyków, wśród których przecież w strefie Gazy są także chrześcijanie?
Są chrześcijanie w strefie Gazy, natomiast to była jedyna siła nie tyle polityczna czy militarna, ale też społeczna, która dawała jakąś strukturę społeczeństwu w Gazie. Bodaj w 2006 czy 2007 roku, nie pamiętam w tym momencie, były w Palestynie wybory, których wynik nie został niestety uznany ani przez Izrael, ani przez społeczność międzynarodową, dlatego że wygrali ci, którzy nie mieli wygrać, czyli wygrał Hamas jako ruch społeczny, który proponował na przykład zakończenie wielkiej korupcji związanej z rządem Arafata i Fatahu. Hamas wygrał te wybory i w Gazie, i na zachodnim brzegu. Niestety wyniki nie zostały uznane. Gdyby te wyniki zostały uznane, no Hamas musiałby być bardziej umiarkowany, bardziej realistyczny. Był taki krótki okres po tych wyborach, kiedy przedstawiciele Hamasu mówili, no nie lubimy Izraela, ale żyjemy w tej rzeczywistości, będziemy się dogadywać.
Ojciec mówi, że musieliby być bardziej racjonalistyczni czy realistyczni, ale z drugiej strony Izrael też tak uważał przed tym, jego służby tak uważały tuż przed tymi zamachami z października i mówił, tam jest gorsza siła, czyli jeszcze bardziej radykalny islamski dżihad. W związku z tym spróbujemy się dogadać z Hamasem. No i okazało się, że Hamas, który miał być bardziej realistycznym, przygotował... No, terrorystyczny zamach na niewinnych obywateli Izraela, nawet nie na wojsko, bo to nie był atak na siły wojskowe, tylko na cywilów.
No, na siły wojskowe też przy okazji. Natomiast myślę, że tutaj warto wspomnieć też o tym, że nie zadziałały żadne procedury izraelskie 7 października. Ogrodzenie wokół Gazy było dezaktywowane, wszystko na to wskazuje. Czytałem w izraelskich mediach takie informacje. Tak jakby było to jakby zaproszenie, no może to za duże słowo, tak? Natomiast procedury, które powinny być wdrożone tego dnia, nie zostały wdrożone albo zostały wdrożone z dużym opóźnieniem. Tym się pewnie będą zajmować historycy i politycy. Natomiast myślę, że to, co się wydarzyło 7 października 2023 roku, nie może usprawiedliwiać ludobójstwa, które się dzieje teraz, w roku 2025 i planów deportacyjnych. Nawet jeżeli Hamas zaatakował, zamordował wiele set czy ponad 1000 Izraelczyków tamtego dnia, to nie usprawiedliwia morderstw dziesiątków tysięcy Palestyńczyków i deportacji milionów.
Ojcze, a jakie jest do tego podejście? Bo wiadomo, że Izrael to są nie tylko obywatele pochodzenia żydowskiego, bardzo zresztą z różnych miejsc, to też powiedzmy, ale to są również Arabowie. Czasami mówią o sobie Palestyńczycy izraelscy, czasami mówią o sobie Arabowie izraelscy, ale obywatele Izraela. Pozbawieni niektórych z przywilejów i niektórych spraw, no ale jednak mający paszporty izraelskie. Jakie jest ich podejście do tego, co się dzieje?
Myślę, że większość z nich w tym momencie nie chce się wychylać, bo wiedzą, że są na celowniku i tak zresztą radykalni politycy izraelscy zapowiadają, że po skończeniu z Gazą wezmą się za zachodni brzeg Jordanu, już tam zresztą są praktycznie codziennie ataki żydowskich osadników na wioski czy rodziny palestyńskie, a kolejnym etapem ma być pozbycie się arabskich obywateli z Izraela. To są cytaty z polityków izraelskich.
No dobrze, ale to są obywatele Izraela. To znaczy, tu nie mówimy o terenach okupowanych, nie mówimy o ludziach, którzy nie mają obywatelstwa. To są ludzie, którzy mają paszporty izraelskie. Co więcej, spora część z nich, ojciec mówi, że się nie wychyla, ale pewna część z nich to są również, no na tyle, na ile mogą, lojalni obywatele tego państwa.
Tak. Natomiast mówię o tym, co zapowiadają politycy, skrajnie prawicowi politycy izraelscy, że trzeba się będzie też w końcu wziąć za tych tak zwanych izraelskich Arabów.
Wspomniał ojciec o zachodnim brzegu, to jest też bardzo skomplikowany twór z inną władzą, bo rzeczywiście wyniki wyborów nie zostały uznane. Natomiast z władzą z Organizacji Wyzwolenia Palestyny, straszliwie już w tej chwili skorumpowaną władzą i no, też mocno przekupioną przez część izraelskich służb. Ale pytanie, co tam się dzieje? Właśnie ojciec wspomniał o tym, że tam też są ataki. Kiedy ojciec mówi o osadnicy żydowscy, no to może nie być do końca jasne. To są bardzo często świetnie uzbrojeni, świetnie wyszkoleni ludzie, którzy naprawdę nie są jakąś grupą, nawet jak są religijnymi, ortodoksyjnymi Żydami, a często są. To nie są ci hasydzi, których my sobie, czy ci ultraortodoksi, których sobie wyobrażamy, modlących się w Tałesach przed ścianą płaczu, tylko to są no naprawdę świetnie wyszkoleni
z przeszkoleniem wojskowym,
wojownicy, tak powiedzmy.
Po służbie w armii izraelskiej. Mają prawo do noszenia broni, chociaż są cywilami i tej broni używają w atakach na osady palestyńskie czy na domy poszczególnych Palestyńczyków. No rośnie też taka atmosfera terroru wobec Palestyńczyków. Regularnie płonęły i ja teraz coraz częściej się to zdarza. Oliwne gaje należące do Palestyńczyków, plony rolne. Wczoraj czytałem informację, nawet widziałem zapis z kamery monitoringu, jak grupa takich osadników świetnie uzbrojonych zaatakowała palestyńską rodzinę, która po prostu siedziała przed swoim domem. A kiedy oni się zaczęli bronić, pojawił się żołnierz izraelski, zastrzelił ojca tej rodziny, broniąc atakujących osadników. To jest codzienność na zachodnim brzegu. Teraz też rusza nieco w cieniu tego, co się dzieje w Gazie, dawno odkładany projekt zabudowy w tak zwanej strefie E1 na wschód od Jerozolimy. To są pustynne wzgórza i od dawna Izrael planował tam zbudowanie kolejnych osiedli, czyli tak naprawdę miast. I w ten sposób, jeżeli ten obszar E1 zostanie zabudowany wokół wschodniej, czyli arabskiej części Jerozolimy, zamknie się pierścień żydowskich, izraelskich osiedli.
Tu dodajmy, że wciąż jeszcze jest tak, że też są punktowe, ale jednak wysiedlenia mieszkańców, także tej części arabskiej Jerozolimy.
Tak, tak. Są odbierane domy, często pod pretekstem niepłacenia podatków. I to jest taki pretekst, który na przykład jest używany wobec wspólnot chrześcijańskich, także w Izraelu. Niedawno Ormianie stracili swoje jakieś nieruchomości na Starym Mieście w Jerozolimie, a bodaj w zeszłym tygodniu władze jerozolimskie zamroziły konta bankowe greckiego patriarchatu jerozolimskiego, prawosławnego.
I to jest rzeczywiście fascynujące, dlatego że o ile grecki patriarchat Jerozolimy, rzeczywiście jego wiernymi, biskupami nie, ale wiernymi są w przeważającej części Palestyńczycy, no to Ormianie, no to są Ormianie. No oczywiście oni są od zawsze tam, ale to nie jest ludność palestyńska.
Tak. No, ale nie jest to ludność żydowska.
To oczywiście jest prawda. Pytanie jeszcze o miejsce chrześcijan w całej tej społeczności. To jest mniejszość w mniejszości. W przeważającej części jest to ludność arabska. Bardziej to jest skomplikowane, ale w przeważającej części, o tak bym powiedział, nawet hebrajskojęzyczni chrześcijanie to są często Arabowie. Natomiast no, nie są muzułmanami dla odmiany, co czyni ich podwójną mniejszością.
To prawda i to było często doświadczenie palestyńskich chrześcijan, z którymi rozmawiałem. Właśnie nie czuli się akceptowani do końca czy przyjęci przez muzułmańską większość, chociaż w ostatnich latach wobec zagrożenia ze strony państwa Izrael jakoś te relacje muzułmańsko-chrześcijańskie się polepszały. No i przez funkcjonariuszy państwa Izrael byli traktowani po prostu jako Arabowie, Palestyńczycy.
Nie było tak, że troszeczkę lepiej chrześcijan traktowano?
Nie. Nie.
Bardzo dziękuję ci. Paweł Trzebek, dominikanin, do niedawna pracujący w Ecole Biblique w Jerozolimie, był naszym gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję panu, dziękuję państwu.